Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Adam Dąbrowski. 1 stycznia 2034 roku w Polsce ma nie być ani jednej fermy zwierząt futerkowych. Kilka dni temu, dokładnie 17 października, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Konkretnie dotyczyło to właśnie zakazu hodowli w Polsce zwierząt z przeznaczeniem na futro. A że jest to ważna sprawa, przekonywała z sejmowej trybuny posłanka Małgorzata Tracz, czyli poseł sprawozdawca prac nad tą ustawą.
Mamy dobry projekt ustawy. To jest projekt umowy społecznej o wygaszeniu hodowli zwierząt na futro. Mamy najważniejsze rzeczy. 8 lat okresu przejściowego. 5 lat odszkodowań w systemie degresywnym, dzięki którym, dzięki mam nadzieję tym zachętom, że większe odszkodowanie będzie, im szybciej odejdzie się od hodowli. Mam nadzieję, że dzięki temu szybciej będzie ostatnia ferma zamknięta niż w 2033 roku. Mamy odprawy dla pracowników, a to co najważniejsze, mamy zakaz powstawania nowych ferm hodowli zwierząt na futra od dnia wejścia w życie projektu. To są naprawdę dobre i wypracowane przez długi czas rozwiązania. Chciałam zaapelować do posłów i posłanek, którzy jeszcze się wahają. Jeśli nie jest to dla was sprawa życia i śmierci, to bardzo proszę, zagłosujcie za projektem ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra, bo to jest sprawa życia i śmierci dla ponad 3 milionów zwierząt zabijanych co roku w Polsce na futro. Bo to jest ważna sprawa.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
I na początek przypomnijmy może jeszcze wyniki głosowania.
Głosowało 436 posłów, za 339, przeciw 78, 19 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
A to oznacza, że jeśli Senat teraz również poprze tę ustawę, a potem podpisze ją prezydent, do 31 grudnia 2033 roku muszą zostać zlikwidowane w Polsce wszystkie fermy zwierząt futerkowych, poza królikami, które zostały z tej ustawy wyłączone. Jedną z orędowniczek tego projektu była i jest posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś, notabene pracująca także w Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt.
Komisja Nadzwyczajna została powołana rok temu i uważam, że to jest bardzo symboliczne, że po roku udało nam się ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra przeprocedować przez polski Sejm, dlatego że futra są przeżytkiem i nie pełnią już żadnej funkcji praktycznej. One nas nie ogrzewają. Każdy w szafie znajdzie zastępstwo za to futro i są to materiały syntetyczne. Poza tym nawet zmiany klimatu i ocieplenie na świecie powoduje, że tych futer już po prostu zwyczajnie nie potrzebujemy. Z drugiej strony produkcja futer w Polsce i tak ulega wygaszaniu, więc nie ma potrzeby, żeby te hodowle i te fermy w Polsce powstawały. Prawie 100% wytworzonych w Polsce futer, tych skórek, jest eksportowanych. Czyli w Polsce nie ma zapotrzebowania na noszenie futer. Jeśli w innych krajach jest, to niech te inne kraje je produkują. Uważam, że nieludzkim i niehumanitarnym w XXI wieku jest hodowanie zwierząt tylko po to, żeby obedrzeć je ze skóry i wyprodukować futro, które, tak jak już powiedziałam, nie spełnia żadnej swojej funkcji. Rolnictwo jako takie pełni dwie najważniejsze funkcje. Pierwsza to jest właśnie produkcja żywności, a druga to jest produkcja wyrobów, które są potrzebne i niezbędne człowiekowi do funkcjonowania, takich jak skóra, len. I stawiając już kontrargument do tego, że skóry i tak dalej są produkowane, to tak, skóry są produkowane, ale są efektem ubocznym produkcji żywnościowej, czyli nie marnujemy nic, co powstaje w efekcie wyprodukowania żywności. Futra są fanaberią. Warte podkreślenia jest również to, że już domy modowe odchodzą od futer. Ta świadomość społeczna na całym świecie bardzo wzrosła. Byliśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, które zezwalał na hodowlę zwierząt na futra. I nawet używając argumentacji dotyczącej zatrudniania ludzi, najczęściej I wszyscy o tym wiemy i na pewno nikt nie twierdzi inaczej. Osoby, które są zatrudniane na takich fermach, to są zazwyczaj właściciele ich rodziny. Jednocześnie kwalifikacje, które są wymagane do tego, by na takiej fermie pracować, to są umiejętności, które można wykorzystać w każdej innej formie rolniczej. Nie wymagają przebranżowienia, można się zatrudnić na każdym innym gospodarstwie rolnym. Przede wszystkim ustawa zakłada, że wygaszamy produkcję futer w Polsce przez okres 8 lat. Na bardzo uczciwych zasadach w ciągu pierwszych 5 lat będzie można starać się o rekompensatę finansową. Ona będzie w wysokości 25% obrotu zeszłorocznego, czyli producent futer ma prawo wyprzedać tą swoją produkcję, a jednocześnie otrzyma rekompensatę na przyszłość. Druga sprawa, też bardzo ważna, to że pracownicy takich ferm otrzymają 12-miesięczne odprawy, które będą rekompensowane z budżetu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest niespotykana rzecz w polskiej gospodarce, dlatego że zazwyczaj takie odprawy sięgają 3 miesięcy. I po to, żeby ci ludzie mogli znaleźć sobie zatrudnienie, znaleźć sobie nową formę zarabiania pieniędzy, dostają aż 12 miesięcy na poszukiwanie ich. Jeszcze raz podkreślę, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Funkcje rolnicze polegają na wytwarzaniu skór, bawełny, lnu również i funkcja żywnościowa. Branża futerkowa została zaliczona do specjalnego działu rolnictwa i jako jedyna nie spełnia tych funkcji. Z drugiej zaś strony odpady poprodukcyjne stanowią duży problem dla środowiska. I nie przekonuje mnie argument o tym, że te truchła norek lisów są przetwarzane na pasze, dlatego że my mamy tyle odpadów po produkcji żywnościowej, które wystarczą na to, żeby wyprodukować pasze dla innych zwierząt.
Według danych komisji także 70% ankietowanych w tej sprawie obywateli naszego kraju popiera pomysł, żeby ferm takich nie było wcale. Ale żeby wysłuchać argumentów także tej drugiej strony, spotkałem się z prezesem Podlaskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Robertem Stefanowiczem.
W naszym województwie raptem kilku zostało.
Tak, no po prostu większość to ze względu na wiek. Trochę też sytuacja ekonomiczna zmusiła. Przetrwały te fermy, które inwestowały, zmieniały park maszynowy, zmieniały technologie, ale to są wszystko olbrzymie pieniądze. No też była taka sytuacja, że w Polsce wprowadzono dodatkowe przepisy, które na przykład nie obowiązywały żadne inne kraje względem hodowli. Przykładowo zmniejszenie powierzchni na jedną norkę trzeba było dokupić dodatkowych klatek, dodatkowe pawilony postawić, a taki pawilon to jest duży koszt, bo na przykład na 300 matek to taki pawilon to jest około 50 tysięcy jeden taki pawilon. W tym momencie jak nam trzeba było zwiększyć o 30% powierzchni klatek, żeby zachować te same stado, no to trzeba było 30% więcej pawilonów wybudować. Jak ktoś miał 10 pawilonów, to musiał 3 dodatkowe dostawić. To jest 150 tysięcy. Oczywiście jest kilka ferm przemysłowych, takich dużych, olbrzymich, ale 90% to są fermy rodzinne, tak jak na przykład u mnnie, to jest ponad 50 lat, był ojciec, bracia i tak dalej. I taka ferma, nawet nie średnia, tylko mała, 3000 matek, to tak jak policzyliśmy, to koszt tej całej fermy, tej całej inwestycji, na dzień dzisiejszy to jest około 1,5 miliona złotych.
No i w tej chwili przed jaką możliwością stoją hodowcy?
Tutaj bardzo głośno krzyczą o odszkodowaniach dla hodowców, nawet niektórzy nazywają godne, godziwe. To ja właśnie dla tej fermy, bo to jest taka mała ferma rodzinna, przy majątku tej fermy, tej inwestycji 1,5 miliona złotych, to według ich propozycji odszkodowań hodowca otrzyma w granicach od 250 do 300 tysięcy złotych. I oni to nazywają godne. To jest tak, jakby ktoś pobudował dom za 1,5 miliona złotych, ja bym go wyburzył i powiedział mu, oddaję ci 300 tysięcy jako odszkodowanie za wyburzenie domu, ale ty za te 300 tysięcy, co też już nikt nie mówi, masz posprzątać ten gruz, masz zatrudnić ludzi, którzy to zrobi i wywieźć, żeby to posprzątać. Nie wiem, czy te 300 tysięcy starczy mu na to. I to jest właśnie takie nazywanie godne odszkodowanie.
A nie można tych ferm w jakiś sposób przebranżowić, na inne cele przeznaczyć?
Oczywiście, że można, tylko nie w tej architekturze, czy w tym, co jest. Bo te klatki do niczego innego się nie nadają. Pawilony do niczego innego się nie nadają, bo one są robione pod wymiar klatek i tak dalej. Tak jak mówię, to trzeba wszystko zburzyć, utylizować i wtedy można tam stawiać. Tylko, że teraz jest problem taki, co tam postawić. Te panie, co z tej komisji, że można trzodę chlewną, bydło. Mam zezwolenie zgodnie z prawem, zgodnie ze wszystkimi na fermę uzyskane 20-30 lat temu. Takich jest bardzo dużo hodowców. W tej chwili naokoło tych ferm są pobudowane domy. W planach zagospodarowania przestrzennego w gminach jest to cały ten teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek wydał zezwolenie na budowanie obory teoretycznie w środku osiedla domków. Jeden z ich argumentów jest taki, że to jest strasznie uciążliwe odorowo. I teraz niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie tu jest sens, gdzie logika, że likwidujemy fermy futerkowe i w te miejsce stawiamy, powiedzmy, bydło. I tu już nie będzie odoru? Zero sensu, zero logiki, jak dla mnie.
Rozumiem, że jako związek nie jesteście, no bo nie możecie być zwolennikami tego pomysłu, ale jakiś własny pomysł na wygaszanie tego, czy na likwidację, jeżeli już do tego ma dojść, mielibyście?
Tak, my złożyliśmy swój projekt za pośrednictwem klubów i tam było wyraźnie, powiedziałem, 15 lat minimum na hodowlę plus po zakończeniu tego okresu 15-letniego, tak jak to w innych krajach, bo to nie jest tak, że to jest nasz pomysł, my nie chcemy tych odszkodowań, tylko po prostu, tak jak w innych krajach, że na koszt państwa doprowadzenie tego, że tak powiem, do ziemi.
Czyli nie likwidacja, a wygaszenie.
Tak. I teraz następny argument, że to już upada, że to jest...
Już się kończy produkcja.
Że kończy się. No to ja teraz nie rozumiem, jeżeli chcą zlikwidować to, zatrzymać, jeszcze płacić jakieś pieniądze, dla pojedynczych hodowców to są bardzo małe pieniądze, nieadekwatne absolutnie do inwestycji, ale w skali kraju to jest kilkaset milionów i finansować branżę, która upada, wydając pieniądze państwowe, no to jest trochę... Mija się z celem, a jest wręcz przeciwnie, bo od 2022 roku, fakt, między rokiem 2019 a 2022 zostało zlikwidowanych jakieś co najmniej połowa ferm.
No bo wtedy była to tak zwana piątka dla rolnictwa i tam po raz pierwszy.
Piątka dla rolnictwa to jest jedna rzecz, no ale druga sprawa jest koniunktura światowa i to nie dlatego, że spadł popyt na skóry, jak oni się... Absolutnie, popyt na skóry jest od 20 lat taki sam, a wręcz jest wzrostowy. Tylko nadprodukcja była. Jeżeli od 20 lat rynek chłonie 40 milionów skór rocznie i to jest wszystko fajnie. Ale że był taki okres 2015-2016, że to zapotrzebowanie diametralnie wzrosło, ceny skór zaczęły iść bardzo wysoko w górę, no to wszyscy zaczęli zwiększyć. I w szczytowym okresie w 2019 produkcja wynosiła 160 milionów światowa. A rynek dalej chłonął 40. Czyli wychodziło tak, że w ciągu 3 lat wyprodukowano skóry na następną dekadę, na 10 lat.
I ceny spadły.
I w tym momencie ceny, no prawo podaży i popytu, tutaj cudów nie ma. Jeżeli jest 10-krotnie więcej towaru niż można jego kupić, no to logiczne, że ceny spadną. W tej chwili już te zapasy zostały wysprzedane i od 2022 roku ceny zaczęły rosnąć. Powoli, 5% co aukcja, 10%. W stosunku 2022 rok, początek, a 2024, różnica w cenie jest w granicach 30% w górę. I od 2022 zatrzymało się w Polsce zmniejszanie ilości, a wręcz przeciwnie, hodowcy zaczęli z powrotem zwiększać.
Odtwarzać,
bo ktoś miał przykładowo fermę pobudowaną na 5000 matek, w międzyczasie zmniejszył to do 3000 matek, ale pawilony to wszystko stoją i od 2022 roku po prostu hodowcy już nie tak jak było tamte lata, że potrafili w ciągu roku o 100% zwiększyć, tylko zwiększali 10%, 20%. Tak więc dane z 2022 roku, bo tylko takimi danymi się posługują, nie odzwierciedlają stada, które jest obecnie, bo w tej chwili w porównaniu do 2022 roku jest około 30% więcej matek. Ilości ferm nie, chociaż też znam takich hodowców, którzy zamknęli fermę, 2 lata były puste, a od 2022 roku z powrotem zasiedlają fermy i kupują te zwierzęta. Tak więc to jest trochę dziwne mówienie, że chyli się upadkowi, jak wszyscy się rozwijają.
Czyli w Polsce hodowli nie będzie, ale produkcja skór na świecie w dalszym ciągu będzie. Kto przejmie te rynki?
No na pewno teraz Duńczycy się odbudowują, bo u nich nie było zlikwidowania ferm. Nie ma zakazu u nich, jest pełna hodowla, tylko po prostu ze względu na COVID było pochopne podjęta decyzja, za co poleciał rząd i poleciała pani premier o uboju. Odszkodowania tam idą już w miliony, jak nie wiem, w dziesiątki milionów euro dla hodowców duńskich. I taki paradoks jest, rząd duński w tej chwili chce uaktywnić hodowlę norek i wręcz dopłaca każdemu rolnikowi, każdemu hodowcy, który z powrotem chce wrócić na rynek, z tego co wiem, chcę, że to nie jest potwierdzone, około 40 tysięcy euro wypłaca na to, żeby on z powrotem zaczął hodować. Gdzie Dania jest uważana za jeden z takich najbardziej ekologicznych krajów i tak dalej, a tam jednak widzą potencjał.
To z Pana wiedzy, w jakich krajach europejskich jeszcze hodowla jest i na razie nie ma planów jej likwidacji?
Na pewno w Danii, w tej chwili jest mała ta produkcja, bo to mówię, po tym COVID-zie, po tym dalej. W drugiej sprawie Duńczycy mieli najlepsze norki na świecie, pod względem jakości i oni nie chcą odtwarzać stada słabego, szukają najlepszych i tak dalej, dlatego to powoli robią. No oczywiście Finlandia, tam jest też bardzo dużo. Grecja, w tej chwili bardzo dużo ferm się buduje w Grecji, w Hiszpanii. W Niemczech nie ma zakazu, tylko były stworzone takie warunki, że po prostu nie opłacało się. Z tego co wiemy, mamy informacje, już w Niemczech się też pracuje nad tym, żeby obniżyć te warunki na hodowlę zwierząt futerkowych. Niemcy byli potentatem i z powrotem chcą wrócić do szynszyli. I też tam te warunki zaczynają obniżać i przejmą. U nas zakaz też dotyczy szynszyli.
No wszystkich futerkowych poza królikami.
Tak, no ale to w to wchodzą szynszyle, wchodzą norki, wchodzą lisy, wchodzą jenoty. Także
kiedyś nutrie jeszcze były.
Nutrie tym zakazem są też objęte, bo nie są wykluczone, czyli są objęte, ale no po prostu ta samo z siebie padła ta hodowla.
A co w takim razie z hodowcami? Rozmawialiście, co zrobicie w chwili, kiedy za 8 lat już definitywnie ma być wszystko zamknięte?
Tu jest problem. Po pierwsze to już jest kwestia, że te fermy trzeba będzie zlikwidować. To są olbrzymie koszty na likwidację tego. Doprowadzenie do tego terenu, to mówię, te odszkodowanie to nawet w połowie nie pokrywa kosztów tego, żeby to zniszczyć. I to jest wyrzucenie milionów do kosza po prostu. Cały dorobek życia, co wszystko się robiło, idzie do kosza. To te odszkodowanie, które jest śmieszne, to nie wiem, czy pokryje w ogóle koszty tego zrównania terenu z ziemią. I teraz cokolwiek robić, w zamian za to nic nie mam żadnej propozycji. Ani żadnych dotacji na otworzenie nowych hodowli czy tego, bo cały czas przebranżowić się. No to z hodowli norek ja się mogę przebranżowić na hodowlę innego zwierzęcia. No ale żeby postawić oborę, kurnik czy chlewnie, no to też są miliony. Nie ma żadnych propozycji, ani żadnych dotacji, ani żadnych jakichś nieoprocentowanych kredytów. Nie ma nic, po prostu my wam zabieramy wszystko, cały dorobek życia, a wy sobie róbcie co chcecie. To jest takie postępowanie. No i teraz dużo hodowców mówi, no co my będziemy robić? Nic nie będziemy robić, no bo nie możemy. Część hodowców jest już w wieku 55-60 lat, za te 8 lat już jest wiek emerytalny. Natomiast przebranżowienie się to nie jest tak, że ja z tych klatek wyrzucę norki i co tam, wsadzę krowy, świnie? Nie, ja muszę to wszystko wyburzyć, a to wszystko to są olbrzymie pieniądze.
Jeśli prawdą jest, że 70% Polaków popiera likwidację hodowli zwierząt futerkowych, to odzwierciedlają to niemal dokładnie wyniki głosowania tej ustawy w gronie posłów z województwa podlaskiego. Co znamienne, przeciwko niej głosowali wszyscy ci, którzy związani są zawodowo z rolnictwem. I to zgodni byli ponad partyjnymi podziałami. Na przykład poseł Stefan Krajewski, czyli minister rolnictwa, zagłosował przeciwko jej zapisom jako jedyny z całego swojego ugrupowania politycznego.
Jako minister rolnictwa jestem za hodowlą, jestem za każdym rozwiązaniem, które wspiera rolników, ale też kiedy była procedowana piątka dla zwierząt, zwana piątką Kaczyńskiego, stawałem na czele protestów, byłem z rolnikami i dzisiaj swojego zdania i stanowiska w tej sprawie nie zmieniam. Musimy szukać alternatyw, a to nie jest tak, że z momentem wygaszenia w Polsce zostanie w ogóle wygaszona ta hodowla, tylko będzie przeniesiona do innych krajów. Natomiast ktoś na tym dalej będzie zarabiał. Kolejne braki wpływu do budżetu, które nie są korzystne dla rolnictwa, bo widzimy, że jest wiele wyzwań, gdzie musimy szukać pieniędzy na odszkodowania, na wspieranie i rolników, i przetwórców, przedsiębiorców.
Także ekonomiczny aspekt likwidowania całej branży rolnej miał na uwadze poseł Kazimierz Gwiazdowski.
W polskim rolnictwie nie stać nas na to, żeby likwidować jedno z tych gałęzi, jako jest produkcja zwierząt futerkowych. W Polsce mamy w tej chwili ponad 1100 ferm, około 230 ferm norek z produkcji o 3,4 miliona norek. Eksport całej branży futrzarskiej to jest ponad 1,3 miliarda złotych, a eksport norek to jest 100 milionów dolarów. Także widać, że to jest branża, która przynosi nam dosyć spore dochody i myślę, że nie powinniśmy pozbywać się tego typu działalności, tym bardziej, że tam również pracują ludzie. Około 13 tysięcy jest zatrudnionych bezpośrednio pracowników, ale wiadomo, że pracują również ludzie w otoczeniu tego, czy to dostarczające pasze, czy pracujące w transporcie, czy też w utylizacji, w usługach weterynaryjnych, a przede wszystkim ta likwidacja branży to wzrost kosztów utylizacji dla sektora mięsno-rolnego i myślę, że jeżeli coś dobrze funkcjonuje, to warto, żeby to dalej funkcjonowało. Mówienie o tym, że te zwierzęta żyją tylko 6 miesięcy i są ubijane, to również inne zwierzęta żyją 6-8 miesięcy i są ubijane w różny sposób. Także obawiam się, aby nie było czegoś takiego, że przegłosowaliśmy teraz ustawę o hodowli zwierząt na futra i czy w przyszłości nie będzie ustawa o ochronie na przykład zwierząt mięsnych.
Natomiast były dwukrotny wiceminister rolnictwa, czyli poseł Jacek Bogucki, chociaż zgadza się z samą ideą, to już nie z zaproponowanymi rozwiązaniami.
W dzisiejszych czasach uważam, że hodowla zwierząt na futra na całym świecie nie powinna się odbywać i w tej dziedzinie zgadzam się z przeciwnikami tej hodowli, ale hipokryzją byłoby głosowanie za tą ustawą, bo w Polsce warunki tej produkcji są zdecydowanie lepsze, standardy produkcji są zdecydowanie lepsze niż będą po wprowadzeniu zakazu w Polsce. Ta produkcja przesunie się do innych krajów, do Afryki, do Azji, Ameryki Południowej, na Ukrainę, do Rosji, gdzie standardy hodowli będą zdecydowanie gorsze. Po drugie, wydawanie pieniędzy na to, żeby wypłacać ogromne odszkodowania firmom, które zajmowały się tym do tej pory, szczególnie, że jest to biznes bardzo zmonopolizowany, nie jest najbardziej celowym wydatkiem w budżecie państwa. Mamy wiele bardziej pilnych potrzeb, choćby w ochronie zdrowia, ale także w rolnictwie. I trzeci powód, nie można patrzeć na ten problem w taki sposób, że jest to tylko problem hodowli zwierząt futerkowych. Otóż te zwierzęta utylizują dużą część odpadów, szczególnie z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. W sytuacji, kiedy nie będzie tej hodowli, całość tych odpadów będzie musiała trafić do kosztownej utylizacji. Przypomnę, że nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej taki zakaz obowiązuje. Choćby Dania takiego zakazu nie wprowadziła. Duży producent, który konkuruje z nami w tej dziedzinie. Więc hipokryzją jest wprowadzanie tego typu rozwiązania. Dopóki nie ma zakazu na całym świecie, dopóki nie ma zakazu handlu produktami wytwarzanymi ze skór naturalnych, taki zakaz jest zupełną hipokryzją i udawaniem, że jak u nas czegoś nie będzie, to problem będzie rozwiązany.
Mija się z celem powtarzanie i sumowanie tych argumentów, tym bardziej, że nie jestem też orędownikiem takich hodowli. Jednak wypada zauważyć, że znów najbardziej stracą mniejsi i słabsi. Niewielkie zakłady przetwórstwa mięsnego, które do tej pory sprzedawały odpady fermom, teraz będą musiały je utylizować, ponosząc dodatkowe koszty, co wpłynie na opłacalność ich produkcji. A fermy, które definitywnie znikną, to te najmniejsze przedsiębiorstwa rodzinne. Bo chociaż nie ma oficjalnych danych, to nie tylko w tym środowisku tajemnicą Poliszynela jest, że najwięksi polscy gracze na rynku już mają swoje fermy, przedsiębiorstwa za naszą wschodnią granicą. Dla nich zapisy tej ustawy to tylko kwestia przeniesienia tam pozostałych hodowli, które jeszcze mają w Polsce. Tymczasem jednak czekamy na dalszy ciąg procedowania całej ustawy, ale już znając nie tylko argumenty za, ale i przynajmniej część tych przeciw. A ja dziękuję już za uwagę i do usłyszenia, Adam Dąbrowski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.